40 lat upłynęło, jesteśmy tutaj nadal i nas jest więcej, chwała Panu. Kiedy tak brat składał to świadectwo, tak pomyślałem sobie, przez 40 lat głoszone było tutaj Słowo Boże na tej ulicy, każdej niedzieli, w czwartki i w jeszcze inne okoliczności, konferencje, zjazdy młodzieżowe. I nie ujmując nikomu i niczemu, myślę, że to właśnie Słowo Boże wykonuje największą pracę. To Słowo Boże sprawiło, że Kościół Boży żyje, ponieważ Jezus żyje, ponieważ Słowo mówi o Jezusie, który zmartwychwstał i żyje. I ja się cieszę, że mogę głosić Słowo Boże dzisiaj po raz kolejny właśnie w tę uroczystość 40-lecia. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do studiowania Słowa Bożego, do czytania Słowa Bożego, zanim wchodzimy w takie szczegóły każdego fragmentu, wiemy, że Słowo Boże składa się z różnych form. Słowo Boże, w Słowie Bożym mamy narrację, mamy epizody, mamy wydarzenia, mamy wypowiedzi, mamy proroctwa, mamy poezję. To są formy, w których Słowo Boże zostało napisane. Za każdym razem, kiedy wnikamy w jakieś szczegóły Słowa Bożego, musimy sobie uświadomić takie trzy bardzo ważne rzeczy. Te rzeczy mi zawsze pomagają właściwie przestudiować Boże Słowo i mam nadzieję, że właściwie nie tylko mi, a wszystkim, którzy tak podchodzą, właściwie zinterpretować. Pierwsza rzecz jest taka. Słowo Boże czytamy w kontekście objawienia Bożego. To Pan Bóg jest bohaterem Pisma Świętego. Oczywiście wiemy, że jest wiele postaci, wiele osób opisanych w Piśmie Świętym, ważne, mniej ważne, takich jak Abraham czy Mojżesz, ale to nie o nich jest Pismo Święte. To Pan Bóg przez Ducha Świętego postanowił zawrzeć te historie, te epizody, aby powiedzieć przede wszystkim coś o sobie, bo chciał się objawić człowiekowi, objawić każdemu z nas, tobie i mnie. I to jest historia o Bogu. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Pismo Święte czytamy po to, aby dowiedzieć się coś o człowieku, bo człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Bo tylko człowiek z istot, ze stworzeń żyjących na ziemi posiada duszę, która żyje wiecznie. A więc jeśli chcesz się dowiedzieć o kondycji człowieka, o swojej kondycji, czytaj Pismo Święte. I trzecia rzecz. Pismo Święte czytamy w kontekście Bożego zbawienia. Tam jest powiedziana, tam jest zawarty opis relacji Boga względem człowieka, człowieka względem Boga. W Piśmie Świętym Pan Bóg chciał powiedzieć, co myśli o człowieku, jakie ma plany dla człowieka i jaka ma być relacja, jaka ma być więź między nim a człowiekiem, człowiekiem a nim. I za każdym razem, kiedy wnikamy w jakiś szczegółowy fragment, musimy pamiętać o tych trzech rzeczach. Czytamy Słowo Boże zapisane w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 6 od 14 wiersza. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono, Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok, jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego, a Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, a dam ci. i przysiąg jej, o cokolwiek prosisz mnie, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła spiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Za każdym razem, kiedy czytam taką historię, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to jeden z najbardziej smutnych i tragicznych opisów, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Ale wiecie, nie dlatego, nie z powodu tej krwi, która tam się polała i tej głowy, która spadła. Z powodu tego, że był oto człowiek, który był tak blisko Boga. Był oto człowiek, który był tak blisko świadectwa Ewangelii. Był człowiek, który był tak blisko prawdy, ale minął się z tą prawdą. I to jest najbardziej tragiczne. Wielkim nieszczęściem jest naprawdę urodzić się na tej ziemi, wieść życie bez Boga i odejść donikąd. Jest wielkim nieszczęściem otrzymać ofertę zbawienia, a jej nie przyjąć, ją odrzucić. Ale największym nieszczęściem jest właśnie to, co miało miejsce tutaj. Być tak blisko Boga, mieć Ewangelię, słyszeć prawdę na wyciągnięcie ręki, a jednak ją podeptać, a jednak ją odrzucić. Oto mamy tutaj prawie chrześcijanina, człowieka, który prawie wierzy, prawie podejmuje właściwe wybory. Chętnie słucha Ewangelii, ale wszystko jest prawie. Ja nazywam takiego człowieka prawie chrześcijaninem. Otóż pierwsza rzecz, jaką możemy powiedzieć o Herodzie, król Herod, Herod Antypas, brat Filipa, został ustanowiony przez Juliusza Cezara królem. Co możemy powiedzieć o nim? Był pod wielkim wpływem świadectwa życia Jana Chrzciciela. Był pod wielkim wpływem świętości i sprawiedliwości. Czytamy, albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Bał się Jana, czego mógł się bać? Przecież to on nosił miecz. Przecież to on decydował, kto ma nosić głowę, a kto nie. Przecież to on sprawował władzę. Kogo miał się bać? Człowieka pustyni odzianego w sierść wielbłądzią, którego nie było nawet nie stać na normalne jedzenie. Tego człowieka się bał. Bał się świętości Jana, Słowo Boże mówi. Bał się jego sprawiedliwości. Czy świętości trzeba się bać? Czy sprawiedliwości trzeba się bać? On się bał, bo jej nie miał. I za każdym razem, kiedy spotykał się z nim, coś było nie tak. Czuł się wielce zakłopotany. Jego sumienie zaczęło odzywać. Herod wiedział, że człowiek taki jak Jan nie może być zignorowany. Że takiego człowieka trzeba posłuchać. Herodiada, jego kochanka, też sobie uświadamiała, że ten człowiek mówi prawdę o nich. Czytaliśmy, że on zwracał uwagę im, że on mówił, nie możesz żyć, królu, z tą kobietą, bo ona jest żoną twojego brata. I czytaliśmy, że nie podobało jej się to i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod, niezależnie jak bardzo brnął w swoim grzechu i niezależnie od tego, jak bardzo był pod wpływem swej kochanki, nie mógł zignorować faktu, że Jan to mąż Boży. I to, co mówi, jest prawdą. I w jakimś sensie respektował to, odwiedzając go od czasu do czasu w więzieniu i słuchając go chętnie. A chcę powiedzieć tak, że prawie chrześcijanin to człowiek, który może być pod wpływem świętości Bożych ludzi, którzy może mieć takie ideały. Prawie chrześcijanin będzie oczywiście popierał takich ludzi. Będzie patrzył na takich ludzi, którzy żyją świętym życiem i są dobrym przykładem. Będzie może nawet chciał jakiś tam przykład z nich brać. ale niestety jego grzech. I tak zaprowadzi go w jego własne miejsce. Tacy ludzie jak Wesley, Spurgeon, Martin Luther King wypowiadają się dobrze o takich ludziach, prawie chrześcijanie. Billy Graham. A jednocześnie ich życie może tak bardzo odbiegać od wartości, w które ci ludzie wierzą i które ci ludzie głoszą swoim życiem. Jan Chrzciciel był pod wpływem tego, Herod był pod wpływem tego, co Jan Chrzciciel mówił bardzo mocno. Dlatego chciał go słuchać. Ilekroć usiadł i słuchał Jana Chrzciciela, czuł, że wszystko, co ten prorok mówi, jest prawdziwe i słuszne. I któż mógł temu zaprzeczyć? On temu nie mógł zaprzeczyć. I kiedy Jan mówił, nie możesz żyć z żoną swojego brata, to on wiedział, że nie ma nic na swoją obronę, nie ma nic na wytłumaczenie. I dlatego czytaliśmy, kazał zakuć go w kajdany i wtrącił go do więzienia. I tego nie rozumiem. I tego nie rozumiemy. Dlaczego chętnie go słucha? Dlaczego wierzy w to, co mówi, a jednak wtrąca go do więzienia? Tak podły i przewrotny potrafi być tylko człowiek. Tak przewrotny i tak nikczemny. Dlaczego go zakuł w kajdany? Bo demaskował jego grzeszne działania. Dlaczego chodził nadal do więzienia i chętnie go słuchał, mimo tego, iż wiedział, co prorok ma do powiedzenia i on mu nie odpuści? Dlaczego? Bo wiedział, że słowa jego są szczere i prawdziwe i gdzieś w głębi duszy on chciał to usłyszeć. Bo wiedział, że jeśli gdzieś w Izraelu jest prawda, to jest ona w ustach tego męża Bożego. I dlatego tak było. Prawie chrześcijanin potrafi rozróżnić głos Boży. Prawie chrześcijanin w swoim sumieniu wie, że ten głos jest od Boga, że inaczej nie może być. Prawie chrześcijanin potrafi chodzić na nabożeństwa, potrafi chodzić na przeróżne spotkania zborowe, chętnie uczestniczyć w tym, co dzieje się w Kościele i często zgadza się z tym, przytakuje głową, kiwa głową. Ale problem jest taki, że kiedy wraca do miejsca, z którego wyszedł, wchodzi pod wpływ tego świata, w którym żył, tak jak Herod wracał do kochanki, wracał do tego świata, który był jego najbardziej lubianym. I patrzcie, za każdym razem, kiedy Herod wracał do swojej kochanki, jego postawa, jego myślenie zmieniała się jak w kalejdoskopie, jak kartka w kalendarzu. Czytamy dalej. Herod był wielce zakłopotany. Dosłownie tutaj możemy przeczytać, był rozdarty w sobie, szamotał się. To był kłopot jakiś dla niego, ta cała sytuacja tego grzesznego życia i to spotkanie z prorokiem Bożym. To było dla niego wielkim problemem. Dlatego był rozdarty wewnętrznie, szamotał się. Herod, będąc na dworze w otoczeniu Herodiady, dworzan, doradców, przyjaciół, którzy go klepali po plecach, którzy go popierali, którzy nie widzieli żadnego problemu, był przekonany, że Jan zasługuje na śmierć. Ale kiedy spotkał się z Janem, był pewien, że prawda znajduje się w jego ustach. I musiał to przyznać. Wiecie, nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zaprzeczyć prawdzie Ewangelii. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że Ewangelia to bzdura. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może zwątpić w wartości, które niesie Ewangelia. Któż może coś powiedzieć przeciwko temu, co Pan Jezus nauczał w kazaniu na górze na przykład? Gdy mówił, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Powiedzcie mi, jaka filozofia na tym świecie każe człowiekowi miłować wrogów, nawet tych, którzy mają intencję ciebie zabić. Tylko Ewangelia niesie takie wartości, takie poselstwo, taki postulat. Pokażcie mi taką filozofię w tym świecie, która mówi, że jeśli nieprzyjaciel twój, nie przyjaciel, tylko nieprzyjaciel twój, zmusza cię, byś szedł z nim jedną milę i z nim dwie. Znacie taką filozofię? Tylko Ewangelia, tylko słowa Jezusa to mówią. A jakaż to inna filozofia mówi o wartości rodziny, o tym, że dziecko potrzebuje ojca i matki. Dlatego, że dziecko jest rozdarte, jeżeli jest rozwód. Jeżeli ojciec odchodzi, matka odchodzi, to jest koszmar dla dzieci. To Ewangelia wzywa do czystości, wierności, której Herod nie miał, tylko Ewangelia. I on o tym dobrze wiedział. W całym dorobku ludzkiej myśli nie ma nic piękniejszego, nic równie szlachetnego, tak jak te wartości, te prawdy, te postulaty Ewangelii. Wiedział, że Ewangelia jest doskonała. Wiedzą, że to, co głosi ten prorok, Jan Chrzciciel, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, tak krzyczał na pustyni. I że nie może temu zaprzeczyć. I dlatego był rozdarty, zakłopotany i szamotał się, bo wiedział, że to jest droga, którą powinien iść. Ale jego stara natura, ale on sam wewnętrznie szedł za grzechem, prawie chrześcijanin. To człowiek, który jest zakłopotany, rozdarty, który zdaje sobie sprawę, gdzie prawda jest. Tak jak powiedzieliśmy, chodzi do kościoła, słucha, zgadza się, przytakuje i trudno zrozumieć takie zachowania. Prawie chrześcijanin żyje w dwóch światach jednocześnie. Jakże to możliwe? Jest to możliwe. Tak jak powiedzieliśmy, mimo tego, że rozumie Ewangelię i uznaje jej prawdziwość, to jednak tak trudno jest mu ją przyjąć, bo jest niewolnikiem otoczenia, niewolnikiem okoliczności, codziennych spraw, codziennego życia. Herod, słuchając Jana, zgadzał się z nim, kiedy był z nim. A kiedy poszedł do kochanki, zgadzał się z kochanką i ulegał jej bezkompromisowym wymaganiom. Szybko zapominał o słowach proroka, nie możesz jej mieć, bo to żona twego brata. Dwa światy. Prawy chrześcijanin to człowiek, który żyje w dwóch ambiwalentnych światach. W dwóch zwalczających się nawzajem światach. Z jednej strony uczucia względem tego proroka, względem Słowa Bożego, z drugiej strony uczucia do tej kobiety. Wzajemnie się zwalczające światy. W psychologii nazywa się ambiwalencją uczuć, gdzie człowiek potrafi żyć jednocześnie w dwóch sprzecznych światach, które się nawzajem unicestwiają. I w takiej sytuacji znalazł się ten król. Słucha podszeptów upadłej swej natury, niskich popędów swego ciała i pragnie to mieć. Ale problem polega na tym, tak jak mówiliśmy, że jest inny świat, który wzywa do świętości, do czystości, do życia. I nie wie, co wybrać, i nie wie, co wybrać. Bardzo kocha swój grzech. A z drugiej strony chciałby mieć Boga po swojej stronie. I robi prawie wszystko, nawet wiele robi, by mógł mieć Boga po swojej stronie. Ale zawsze pozostaje ta jedna, jedyna sprawa, która go oddziela. Może to być jedna sprawa, nie musi to być wiele grzechów. Może to być jedna sprawa, która oddzieli wielu ludzi na zawsze od Boga. Dla niego była, tą sprawą była miłość, grzeszna miłość do tej kobiety. Ale może to być każda inna sprawa. Przypomnijcie sobie, co Jezus nauczał w przypowieściach, w podobieństwach, kiedy mówił, że gospodarz urządził ucztę i zaprosił na ucztę weselną. I wszyscy zaczęli się wymawiać. On tutaj mówił o zaproszeniu do Królestwa Bożego. Jeden kupił rolę i nie może przyjść, bo rolę kupił, bo rola ważniejsza. Drugi kupił woły, musi je wypróbować, nie może przyjść. Trzeci założył handel, jakiś biznes i nie może przyjść, bo teraz ma biznes i musi pilnować tego. Czwarty się ożenił, ma żonę i musi też z tą żoną być. Wystarczyła jedna sprawa w ich życiu, która sprawiła, że nie znaleźli się na uczcie weselnej. I może być jedna sprawa w twoim życiu czy moim życiu, która sprawi, że nie znajdziemy się na weselnej uczcie baranka po jego stronie. Dla Heroda była ta sprawa, a miał w zasięgu ręki. W zasięgu ręki. Ty też masz w zasięgu ręki. Zbawienie. Jaka to jest ta sprawa? Jaka to jest ta rzecz? Dla niektórych może to być alkohol, może to być kariera, którą chcą za wszelką cenę wzbić się na wyżyny, mogą to być pieniądze, bogactwo, cokolwiek, co wejdzie do mojego serca i stanie w miejscu Boga. Co tak bardzo kochamy w swoim życiu, że mówimy nie, Panie Boże. Z jednej strony mamy kochającego Boga, który wychodzi do nas z ofertą życia wiecznego, który nawet własnego Syna nie oszczędził i wydał Go za nas. Zwiastowaliśmy niedawno o tym. Mówiliśmy o tym, o cierpieniu Jezusa. Odrzucasz wieczność i skarby Boże tylko dlatego, że boisz się, co wkrótce ci, którzy też będą martwi, powiedzą. I Herod umarł, i Herodiada umarła. Martwimy się często, co ludzie powiedzą, jeśli ja pójdę za Bogiem, będą się śmiać ze mnie. Albo powiedzą, tu ma coś nie tak, a przecież taki zdolny człowiek mógłby przecież tak wiele w tym świecie osiągnąć. Martwisz się, co powiedzą ludzie, którzy wkrótce będą martwi, tak jak ty? I już nic nie będą mogli powiedzieć? Ale ten, który jest tam i który kiedyś stanie się sędzią, bo Jezus został ustanowiony sędzią, Słowo Boże mówi, on nigdy nie będzie martwy i będzie miał ostateczne słowo w twojej i mojej sprawie. Martw się o to, co on powie w tym dniu. Pozwólcie, że na koniec, nie chcę przeciągać, chciałbym takie dwa wnioski z tego fragmentu jeszcze powiedzieć. Ewangelia Jezusa zawsze wzywa do decyzji i nie stawia nam, nie daje nam alternatywy. Czy słyszeliście, żeby Jezus powiedział, pójdźcie za mną, ale jeśli nie pójdziecie, to też nie problem? Słyszeliście, żeby tak Jezus kiedyś powiedział? Herod wahał się, chwiał się, nie wiedział, kogo słuchać. W końcu, jak trzcina na wietrze, co za król? Nigdy nie opowiedział się za Ewangelią. Poselstwo Jana, którego on zwalczał, było proste. On krzyczał, upamiętajcie się. I wtedy ludzie przychodzili i mówili, no dobrze, ale co mamy czynić, powiedz nam. I mówił, co mają czynić. Przychodzili żołnierze, pytali się, dobrze, Janie, co my mamy czynić? Pozostawajcie tylko na żołdzie swoim, nie wymuszajcie nic. Wszyscy ludzie przychodzili, pytali się, on mówił, jasno, decyzja, co mają czynić. I wszyscy słyszeli to poselstwo. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, Ewangelia wzywa nas do jasnej decyzji, do stanowczej decyzji. Wszystkie nasze odczucia, nasze dobre intencje, nasze dobre uczynki są bezużyteczne, jeśli ostatecznie nie wybierzemy Jezusa i nie będziemy z Nim. Co z tego, że nam się podoba Ewangelia? Co z tego, że chętnie czasami słuchamy Ewangelii? Co z tego, tak jak Herod chętnie słuchał, że podobało mu się to, co mówił? Bo on więcej mówił, Jan do niego. Co z tego, że nawet potrafimy czasami sobie zapłakać, kiedy czujemy się wzruszeni? Ja też często sobie potrafiłem zapłakać, zanim podjąłem ten ostateczny krok wiary. Też często potrafiłem sobie zapłakać, jak kaznodzieje mówili o Jezusie, o krzyżu, o cierpieniu, o zbawieniu. Co z tego, że przychodzimy, słuchamy jej? Nic tej decyzji nie jest w stanie zastąpić. Jest to decyzja, która zmienia całe twoje życie. Nie tylko jakąś sferę twojego życia. Nie tylko to, że ty może będziesz wiedział coś więcej. Albo będziesz uważał, że teraz jesteś taki mądry, że wiesz coś więcej. Nie chodzi o to. Wiecie, Żydzi przychodzili i mówili do Jana tak. Mamy ojca Abrahama. Co ty nam tu mówisz? Przecież my mamy ojca Abrahama. Czy wiesz, kto to Abraham jest? To jest mąż wiary. My mamy wiarę Abrahama. I wtedy popatrzcie, co Jan im odpowiedział. Niech się wam nie wydaje, mówi Jan, że możecie sobie wmawiać to, bo już siekiera przyłożona jest do korzenia. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Zobaczcie, jak radykalnie siekiera do korzenia jest przyłożona. Bo chodzi tu o radykalne decyzje. Ewangelia jest jak siekiera. To ten człowiek, który głosił Ewangelię. O Jezusie powiedział Jan, że przyjdzie po nim ten, w którego ręku jest wiejadło, aby oddzielić pszenicę od plew, pszenicę zebrać w spichlerzach. Posłuchajcie tego. Pszenicę zbierze w spichlerze. Ale plewy, co z nimi zrobi? Co Słowo Boże mówi? Spali w ogniu nieugaszonym. I trzeci wniosek. Jeśli nie pójdziesz do końca za Jezusem, wkrótce pójdziesz do końca za czymś, co ciebie zniszczy, co jest sprzeczne z Ewangelią. Patrzcie na to, co stało się w życiu Heroda. Wkrótce został przyparty do muru. Co czytamy w 26 wierszu? I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmawiać. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę. Widzicie? Został przyparty do muru. Herodiada wykorzystała ten moment, kiedy król może sobie popił, może nie był przy zdrowych zmysłach, pewnie nie był, ale powiedział, dam ci połowę królestwa, bo spodobała mu się Salome, córka Herodiady, jak tańczyła. No trudno, złożył przysięgę wobec współbiesiadników, musiał dotrzymać. A ta wykorzystała podstępny spisek i zażyczyła sobie głowę męża Bożego. Jeśli nie zdecydujesz się oddać życia swojego Jezusowi, wkrótce oddasz je komuś innemu, czemuś innemu. Nie ma tak, że jesteś w próżni, że będziesz sobie w próżni żył. Każda jedna sprawa, tak jak już mówiliśmy, może zdobyć twoje serce i zdobywa twoje serce. Jeżeli nie jest to Jezus, nie jest to Bóg, wkrótce ta sprawa ciebie dopadnie. Zatopi ciebie, zaleje twój umysł, twoje serce, twoje uczucia. Skradnie twoje uczucia i będziesz kochał to. Nie ma neutralnego miejsca. Kiedy odrzucasz, jeśli odrzucasz Ewangelię, mając tak blisko, mając ją w zasięgu, Bożą prawdę, Boże Słowo, Boże zbawienie, Bożą łaskę, Boże życie wieczne, nie będziesz miał spokoju. Nie sądzę, że kiedykolwiek będziesz miał spokój w duszy, tak jak Herod. Tak jak Herod. I popatrzcie teraz, jak skończył ten człowiek. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 23, wiersz 11. Gdzie upłynęło kilka krótkich lat, może dwa, trzy lata. Od tego momentu i oto przed tym królem Antypasem stoi Jezus. To ten Herod właśnie, przed tym Herodem Antypasem, przed tym samym człowiekiem, który ściął głowę Janowi, stanął Jezus w całym tym toku procesu sądowego. I czytamy w 11 wierszu: wtedy Herod z żołnierzami swoim sponiewierał go i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Widzicie? Nie poszedł za Ewangelią i to go dopadło. I musiał pójść, musiał się opowiedzieć. I kiedy przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boży, on musiał stanąć przeciwko Niemu. Pan Jezus powiedział: kto nie idzie, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. To Słowo Boże mówi. Łukasza 21, 27. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Sponiewierał go i wydrwił i kazał przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Był taki zwyczaj w niektórych narodach, bardzo podły zwyczaj. Brano jakiegoś skazańca i właśnie to jest to, co Herod zrobił. Zrobił ten podły zwyczaj. Brano skazańca i na jeden dzień czyniono go królem. Wkładano mu piękną szatę królewską i czyniono z niego pośmiewisko. A na końcu stracono go. Taki zwyczaj podły, nikczemny niektóre narody miały. Na jeden dzień czyniono jakiegoś skazańca królem. Wszystkie dostojeństwa w tym dniu, z tych wszystkich dostojeństw mógł korzystać, a na końcu stracono go. Dokładnie to Herod zrobił. Przybrał go we wspaniałą szatę i on wiedział, co się z nim stanie. I on wiedział, że Jezus będzie musiał zginąć. I chcę, żebyście jeszcze spojrzeli na następny wiersz. 12 wiersz powiada tak. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Jeżeli ty dzisiaj nie pójdziesz za Jezusem, będziesz musiał pójść za czymś, co stanie się nieprzyjacielem Boga. I ty staniesz się przyjacielem tego wszystkiego, co idzie przeciwko Bogu. Nie ma innej alternatywy dla mnie i dla ciebie. Albo jesteś z Jezusem, albo jesteś z tymi, którzy są przeciwko Niemu. I skończysz tam, gdzie kończą ci, którzy są przeciwko Niemu. Wiecie, takich prawie chrześcijan było bardzo dużo w czasach Pana Jezusa. I w Ewangelii Łukasza Pan Jezus zwrócił się do tych prawie chrześcijan i powiedział do nich tak: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiada, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: nie wiem, skąd jesteście, kim wy jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Panie Mistrzu, czy Ty nie pamiętasz, jak chodziliśmy z Tobą, jak siedzieliśmy z Tobą, jak jedliśmy z Tobą i piliśmy z Tobą, a Ty nauczałeś nas? A Jezus mówi, powie im: nie wiem, kim jesteście. Co z tego, że to robiliście, jak nigdy nie poszliście za mną do końca? Co z tego, że siedzieliście i jedliście prawie z mojego talerza? Judasz też jadł z tego samego talerza, co Jezus. I gdzie jest? To nie wystarczy, to nie nic ci to nie pomoże i nikomu to nie pomoże. Nauczałeś nas, przecież mówiłeś do nas te rzeczy. A on powie: nie wiem, skąd jesteście. Odejdźcie wszyscy ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Samych siebie zaś wyrzuconych precz. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I na koniec ten wiersz chcę zostawić wam. I nam wszystkim. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Po nas, tutaj, przyjdą inni ludzie, może młodsi ludzie, którzy przyjmą Ewangelię, którzy pójdą za Jezusem. Ludzie, którzy może żyją teraz w świecie i są daleko od Boga. Ale oni mogą przyjść tutaj po nas i pewnie przyjdą. I ci ostatni, którzy teraz ostatni są, których my mówimy, że to ostatni są, a my to jesteśmy pierwsi. I oni staną się pierwsi. A ty i ja? Ty i ja będziesz, może będziesz musiał stać się ostatnim. I może tym wyrzuconym. I może tym, któremu bramy nie zostaną otwarte. O, przyjacielu drogi, chciałbym ci dzisiaj wezwać do tego, abyś zaufał Jezusowi. Abyś poszedł za Nim i był z Nim. Abyś poszedł do końca za Nim, jak zrobił to Jan Chrzciciel, który oddał swoje życie za sprawę Ewangelii. Nie dajmy się wyprzeć czemukolwiek w tym świecie, co jest. Te rzeczy, te piękne, które mamy, te wszystkie dobra, które cywilizacja zdobyła, one mają nam służyć i mają służyć Ewangelii, a nie temu, by nas odciągać od Ewangelii, od życia z Jezusem, od życia Bożego. Zapraszam do tego, byś poszedł za Jezusem i oddał Jemu do końca swoje życie. Nie wiem, co się stanie, jeśli tego nie zrobisz. Jeśli wyjdziemy z tego miejsca. Ja nie wiem, nigdy się w takim gronie możemy już nie spotkać. Tak szybko niektórzy odchodzą, jak to ktoś powiedział. Szybko odchodzimy z tego świata. Może jest to ten moment, ten czas, kiedy powinieneś to zrobić dzisiaj. Pochylmy nasze głowy. Kto chce, może powstać. Kto chce, może pochylić głowę. Spędźmy chwilkę czasu. Zawołajmy do Pana, kto ma pragnienie zawołać. O to, aby Duch Święty dał przekonanie w Twoim sercu, abyś dzisiaj mógł pójść za Nim. Amen.